Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. W tym odcinku przyjrzymy się najciemniejszej karcie polskiego lotnictwa. Pełna legend i mitów, katastrofa IWA-62M pochłonęła 183 życia, stając się największą katastrofą lotniczą zarówno na terenie naszego kraju, jak i polskich linii lotniczych. W tym odcinku przedstawię Wam, jak doszło do tej tragedii. Zapraszam do oglądania. 9 maja 1987 roku w Polsce po raz kolejny obchodzono Dzień Zwycięstwa. Niestety tego dnia władza komunistyczna musiała uporać się z bardzo niewygodnym dla nich tematem. O 10.17 na pasie 3-3 warszawskiego okręcia stanął IU-62M, długodystansowy samolot produkcji radzieckiej. Litera M w nazwie oznaczała, że była to zmodernizowana wersja. Zmodernizowana oczywiście nie znaczyło nowoczesna. Podstawową, kluczową modernizacją tego modelu były nowe, bardziej oszczędne silniki oraz powiększone zbiorniki paliwa, dzięki czemu samolot był w stanie bez dodatkowego przystanku na tankowanie pokonać trasę z Nowego Jorku do Warszawy. Tadeusz Kościuszko był ostatnim z 7 zamówionych IU-62M przez LOT. Dzięki temu był również najświeższą maszyną z transatlantyków LOTu. Poprzedniego dnia samolot przyleciał z Chicago, po czym przeszedł 6-godzinną inspekcję i był gotowy do wykonania kolejnej trasy. O godzinie 10.18 zalany po sam korek samolot wystartował z Okęcia. Ta ciężka maszyna za każdym razem miała problem z oderwaniem się od pasa i musiała wykorzystać niemal cały pas, kończący się na Alei Krakowskiej. Ogromna masa samolotu sprawia również, że zdecydowanie wolniej będzie zwiększał wysokość. I tak było tym razem. Pilotom nie udało się osiągnąć wymaganej przez kontrolera wysokości i zostali skierowani na niższą wysokość. Nad nimi odbywały się wtedy manewry wojskowe. Gdy piloci minęli obszar ćwiczeń, kontroler poprosił załogę o przyspieszone wznoszenie. Na rozkaz kapitana mechanik pokładowy ustawił maksymalną moc, aby piloci mogli wykonać ten manewr. Po 2 minutach wznoszenia samolotem mocno rzuciło i piloci usłyszeli szereg alarmów. Uderzenie było na tyle silne, że ci myśleli o zderzeniu z jakimś statkiem powietrznym lub o trafieniu przez pocisk jednego z myśliwców. Po 4 sekundach doszły alarmy o rozstrzelnieniu się kabiny i pożarze jednego z silników. Był to silnik numer 2. Silniki w tym samolocie znajdowały się z tyłu kadłuba, co było wtedy bardzo popularne w świecie takich samolotów. Problem tego rozwiązania był następujący. Pożar jednego silnika niemal zawsze oznaczał kłopoty również z sąsiadującym silnikiem. Tak było i tym razem. Z powodu zakłóceń pracy silnika numer 1 zostały wyłączone i ugaszone oba. I samolot leciał teraz jedynie na 2 silnikach, znajdujących się po prawej stronie, przez co samolot znosiło na lewo. Piloci stwierdzili, że problem pożaru został zażegnany, ponieważ alarm ustał. Doszło do rozszczelnienia kabiny. W tym samolocie nie było masek tlenowych, przez co załoga musiała błyskawicznie obniżyć lot do bezpiecznych 4000 metrów, na której wszyscy będą mogli swobodnie oddychać. Wtedy okazało się, że ster wysokości i ster kierunku nie reaguje. Teraz sterowanie samolotem zostało zdecydowanie utrudnione. Aby obniżyć lot, użyto trymera. Było to dobre tymczasowe rozwiązanie. Piloci na wysokości Grudziądza zawrócili do Warszawy i mogli chłodniej podejść do tematu. W tym momencie maszyna ważyła prawie 160 ton. To zdecydowanie za dużo, aby bezpiecznie wylądować i musieli pozbyć się tego balastu, jakim w tym wypadku było paliwo. Tutaj pojawił się kolejny problem. Brakowało prądu, aby rozpocząć zrzut. Piloci, wyłączając niektóre urządzenia, odciążyli układ elektryczny i co jakiś czas zawory się otwierały, przez co 60 ton balastu spływało bardzo powoli. W końcu znalazł się czas na poinformowanie personelu pokładowego i pasażerów, jak wygląda sytuacja. W kabinie rozpoczęto dyskusję na temat lądowania. Samolot jest niemal niesprawny. Trzeba jak najszybciej lądować. Wtedy pada propozycja wykorzystania wojskowego lotniska w Modlinie. Po głosowaniu jeden z pilotów poprosił wieżę w Warszawie, aby ci poprosili o zgodę na lądowanie właśnie tam. Zgoda długo nie nadchodziła. Samolot wracał do Warszawy, a piloci coraz bardziej naciskali na zgodę. Gdy ta została wyrażona, zaczęli rozważać powrót na Okęcie. Znaleźli oni kilka argumentów, które przeważyły ich decyzję. Po pierwsze, pas na Okęciu jest zdecydowanie dłuższy, a samolot jest w coraz gorszej kondycji. Lądowanie przy pomocy trimera będzie bardzo wymagające, a tak ciężka maszyna będzie potrzebowała jak najwięcej pasa, aby się zatrzymać lub kontrolowanie rozbić w pobliżu pasa na terenie lotniska. A lecąc jeszcze kilka minut na okręcie, zrzucą jeszcze więcej paliwa, przez co lądowanie będzie łatwiejsze i będzie bardziej bezpieczne. Brak informacji meteorologicznych w Modlinie oraz nieprzygotowanie lotniska na tą sytuację przeważyło decyzję pilotów. Służby ratunkowe jechałyby z Nowego Dworu Mazowieckiego, a i tak byłoby ich zdecydowanie za mało. Polecieli dalej. W międzyczasie doszło do kolejnej eksplozji, a stewardesy zameldowały iskry wydobywające się z luku bagażowego na tyle samolotu. Zaginęła również jedna z ich koleżanek. Przed pilotami była kolejna trudna decyzja. Lecąc z północy, mogli bezpośrednio wylądować na pasie 11. Jednak tego dnia wiatr im nie sprzyjał i zdecydowanie łatwiejsze było lądowanie od strony Lasu Kapackiego, co oznaczało zawrócenie za lotniskiem i wydłużenie sobie drogi. Piloci poinformowali wieżę o tym, że nie mają już niemal nic i bardzo prawdopodobne, że będą siadali na gruncie, byle tylko znaleźć się na lotnisku w pobliżu służb ratunkowych. Maszyna minęła Okęcie. Świadkowie widzący samolot zawracający nad Piasecznem mówili o kuli ognia. Nad ulicą Puławską od samolotu zaczęły odpadać jego rozpalone fragmenty. O godzinie 11:12 załoga 4 razy próbowała skontaktować się z wieżą. Z zapisów na wieży można zrozumieć było jedynie: dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. Najprawdopodobniej właśnie wtedy samolot zahaczył o pierwsze drzewa Lasu Kapackiego i ściął 370 metrów drzew. Do lotniska zabrakło jedynie 40 sekund lotu, a zaledwie 200 metrów dalej kończył się Las Kapacki. Wiele mówiło się o grabieży dokonanej przez mieszkańców Warszawy na zamożnych pasażerach. Prawda jest taka, że po kilku minutach milicja ogrodziła miejsce katastrofy i zaczęli rabować cały teren. Teren pełen kończyn, korpusów i głów. Zidentyfikować udało się jedynie 121 osób. Zaginionej stewardesy nigdy nie odnaleziono. Najprawdopodobniej spłonęła w całości w luku bagażowym. Co się więc stało nad obecnym województwem kujawsko-pomorskim? Śladu po zderzeniu z myśliwcem czy jego pociskiem nie było. Czarne skrzynki zostały natychmiast odnalezione. Jednak śledczych najbardziej interesował sam silnik. To on zawinił i miał być odpowiedzią na tą zagadkę. Tymczasem cała Warszawa mówiła już o katastrofie samolotu w Lesie Kabackim. Komuniści nie mogli już tego powstrzymać, choć wiadomość o katastrofie podano dopiero w Dzienniku Wieczornym, między innymi wiadomościami, myląc nawet nazwę samolotu. Ustalić przyczynę katastrofy udało się po rozebraniu nienaruszonego silnika. Jedno z łożysk było bardzo zniszczone. Udało się ustalić, że to właśnie jedna z tych części silnika pod wysoką temperaturą rozpadła się, przybijając silnik i na wylot kadłub samolotu, uszkodzając przy tym przewody elektryczne, ster kierunku i wysokości, a rozgrzany do 600 stopni element, który został w luku bagażowym, rozpoczął pożar w tylnej części kadłuba. Zużyte łożysko z każdym lotem coraz bardziej pękało. Była to dotykająca bomba, która została aktywowana w momencie, gdy piloci potrzebowali więcej mocy, aby zwiększyć poziom lotu na polecenie kontrolera. Turbina niskiego ciśnienia straciła fizyczne połączenie ze swoją sprężarką i była napędzana gazami z komory spalania, przez co w 1/7 sekundy rozkręciła się do krytycznej wartości i jak pocisk wystrzeliła dysk turbiny, który zniszczył oba silniki i uderzył w kadłub. Uszkodzone zostały wiązki elektryczne, przez co załoga nie miała pojęcia o pożarze w kabinie, który okazał się prawdopodobną przyczyną, dlaczego nie dolecieli do Okęcia. Gdyby o tym wiedzieli, najprawdopodobniej próbowaliby wylądować w Modlinie. Co się stało w ostatniej minucie lotu, pozostanie zawsze zagadką. Możemy się tylko domyślać, dlaczego samolot spadł w Lesie Kabackim, ponieważ nawet rekorder w kabinie pilotów przestał działać. Jednak są trzy tezy na ten temat. Według ekspertów szansa na udane kontrolowane rozbicie się na Okęciu wynosiła 50%. Jednak samolot tam nie doleciał. Według świadków samolot nad Piasecznem był już kulą ognia, a według czarnych skrzynek nagle pod kątem 12 stopni wbił się w ziemię. Jedna z teorii to zablokowana lub stopiona linka trymera, która odebrała kapitanowi ostatnią możliwość sterowania samolotem, przez co samolot już nie reagował na jego polecenia. Druga i trzecia teoria skupia się na pożarze w luku bagażowym. Możliwe, że pożar stopił ścianę oddzielającą go od kabiny pasażerskiej, przez co pasażerowie rzucili się w ucieczkę przed ogniem do przodu kabiny, przechylając dziób, a kapitan nie zdołał ustabilizować lotu. Najmniej prawdopodobne jest odkształcenie kadłuba z powodu wysokiej temperatury i skierowanie go ku dołu. Prawda zostanie już na zawsze tajemnicą Lasu Kabackiego. Do tej katastrofy dopisuje się wiele historii, takich jak ratowanie Ursynowa przez kapitana, czy tajemnicza osoba, która rzekomo przeżyła uderzenie przy prędkości 470 km na godzinę. Najsmutniejsze jest to, że katastrofa nie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w zakładach Iliuszyna i w historii doszło do kilkudziesięciu katastrof tego samolotu. Większość z nich szczelnie ukryta w radzieckich dokumentach. Gdy tylko żelazna kurtyna upadła, lot przeszedł na Boeingi 767.